Witajcie drogie siostry, witajcie drodzy bracia. Drodzy, wczoraj rozpocząłem taki cykl rozważań na temat Kościoła. Jakoś tak Pan Bóg położył na moje serce, aby zająć się tym tematem. I w Bożym Słowie jest 7 takich obrazów Kościoła, poprzez które Pan Bóg chce nam coś powiedzieć. Każdy obraz coś mówi. I wczoraj rozpocząłem ten cykl w godzinach wieczornych, tak jak to mamy w zwyczaju, o godzinie 19. Zaprezentowałem pierwszy obraz, pierwszy temat. Kościół to lud Boży. Nie będę rozwijał tematu, tylko przypomnę wnioski końcowe, a tych, którzy nie oglądali, to zachęcam. Galacjan 3:29 mówi tak. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. I drodzy, podsumowując to, powiem tak. Bóg powołał sobie Abrahama, z niego wywiódł wielki naród. I mamy całą historię starotestamentową aż do czasów Jezusa. Z tego narodu wywiódł Mesjasza. I dzisiaj, czy od tamtego momentu, kiedy Jezus umarł i zmartwychwstał, każdy człowiek może stać się cząstką Bożego ludu, potomkiem Abrahama. W jaki sposób? Poprzez narodzenie na nowo. I podsumowaliśmy w ten sposób, że Kościół od czasów Pana Jezusa Chrystusa, Kościół jest ludem Bożym. I od tego czasu już nie ma przegrody, nie ma gorszych i lepszych. Wszyscy są równi w Chrystusie Jezusie i wszyscy są częścią, obywatelami tego wielkiego ludu Bożego, którego Bóg sobie powołał. Jesteśmy dziedzicami Abrahama, czyli te obietnice, które Abraham otrzymał, są naszym udziałem. Dzisiaj chciałbym przedstawić kolejny obraz. Otwórzmy zatem list do Rzymian, 12 rozdział, 4 i 5 werset. I czytamy tak. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak i my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Apostoł, aby wyjaśnić funkcjonowanie Kościoła, odwołuje się do dosyć powszechnego obrazu, jakim jest człowiek, jakim jest ciało ludzkie. Mówi, popatrzcie na ludzkie ciało, popatrzcie na człowieka i co widzicie? Widzimy jedno ciało, ale wiele członków. I tak apostoł Paweł napisał, my tedy wszyscy jesteśmy jednym ciałem, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Z drugiej strony Paweł podkreśla różnorodność i mówi, że w tym jednym ciele jest wiele członków. W jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tą samą czynność wykonują. Piękny obraz. I właśnie dzisiaj chciałbym przyjrzeć się bliżej z kilku perspektyw właśnie na ten obraz. Co Duch Święty chce nam wyrazić poprzez ten obraz? W jaki sposób chce zaprezentować, pokazać nam Kościół? Zanim przejdziemy dalej, musimy postawić sobie ważne, moim zdaniem ważne pytanie. Czym różni się Kościół od świeckich organizacji? No, na przykład klubu sportowego. Kościół ma budynek zborowy, w którym się zgromadzamy. Dzisiaj co prawda jest pusty. Klub ma też swoje budynki. Budynek klubu, w którym się zgromadzają, często jest również stadion do dyspozycji. Ktoś by powiedział, no dobrze, dogmaty. Dogmaty nas wyróżniają, które wyznajemy. No, klub też ma swój program, regulamin jest klubu, jakieś zasady etyczne w klubie. Również w jaki sposób określają swój sposób funkcjonowania. Ktoś inny by powiedział, no dobrze, ale liturgia, którą celebrujemy na naszych nabożeństwach. Cóż, kluby też mają, celebrują swoje wydarzenia, na przykład mecze piłkarskie. I również ludzie zgromadzają się, cieszą, przeżywają, można by powiedzieć, bardzo podobne. Wreszcie ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, relacje, przyjaźnie, które zbudowaliśmy z innymi członkami naszej społeczności. Okej, ale w klubach takie relacje również są budowane. Ludzie mają przyjaźnie, wspólnie spędzają czas, cieszą się, mają wspólne zainteresowanie, kibicują temu samemu klubowi, opowiadają, przeżywają wszystkie mecze. Każda świecka organizacja, kiedy przyjrzymy się bliżej, opiera się na tych czterech filarach. Zatem co wyróżnia Kościół? Co tak naprawdę go wyróżnia od pozostałych zgromadzeń, organizacji, które ludzie zbudowali? Otwórzmy sobie pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 12 werset i 13 werset. I przeczytajmy go. Apostoł Paweł tak oto napisał. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. I tutaj ominiemy troszeczkę i czytamy dalej. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Werset 12 powtarza to, o czym przed chwileczką mówiliśmy. Ciało jako obraz Kościoła. Natomiast bardzo ciekawy i chciałbym teraz zwrócić naszą uwagę jest werset 13. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Paweł mówi tutaj o dwóch rzeczach, o dwóch moim zdaniem kluczowych, istotnych rzeczach dotyczących chrześcijan. Po pierwsze, mówi o ochrzczeniu przez Ducha Świętego wszystkich w jedno ciało. I drugie, o napojeniu wszystkich jednym duchem. Przyjrzyjmy się bliżej obu sprawom, obu aspektom. Przyjrzyjmy się pierwszemu. Co to znaczy, że w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało? Paweł używa tutaj do powszechnego określenia słowa ochrzczeni, zanurzeni. Oznacza dosłownie, że jesteśmy zanurzeni. Kiedy w starożytności zatopił się statek gdzieś na morzu, to ludzie mówili właśnie baptizę, że statek baptizę, statek utonął. Statek został zanurzony całkowicie w wodzie. I dosłownie to znaczyło, jeśli ktoś mył naczynia i je tam starał się wypłukać gdzieś w jakimś wiadrze i zanurzył do końca, to powiedział baptizę naczynia. Kościół z tego zrobił słowo szczególnego znaczenia. Baptizę, chrzest. Ponieważ baptizę coś wyraża. Baptizę coś wyraża. A więc widzimy, że to nie tylko budynek kościelny, to nie tylko utożsamianie się z doktryną, to nie tylko uczestnictwo w zgromadzeniach, to nie tylko bliskie relacje, ale poprzez baptizę. Bóg czyni coś wyjątkowego w życiu człowieka. Zanurza go w Jezusie Chrystusie. W innych miejscach Boże Słowo mówi o narodzeniu na nowo. O narodzeniu z Ducha Świętego. Jest to wyjątkowe doświadczenie, które jest udziałem każdego chrześcijanina. Chrześcijanina, który ma osobistą społeczność z Bogiem. I to jest tak, jakbym tą kartkę, wyobraź sobie, że tą karteczką, tą prośbą czy dziękczynieniem jesteś Ty, a Biblia to jest Chrystus, Duch Święty umieszcza Ciebie w Chrystusie. I od tego momentu jesteś uczestnikiem tej Biblii, można powiedzieć, ale w sensie dosłownym możemy powiedzieć, że jesteś uczestnikiem tego wszystkiego, co jest udziałem Jezusa Chrystusa. Dlatego Biblia mówi, że umarliśmy, Biblia mówi, że zostaliśmy wzbudzeni wraz z Chrystusem. Biblia mówi o tym, że zostaliśmy posadzeni w okręgach niebieskich. Biblia wielokrotnie wyraża niesamowite rzeczy o nas. A wszystko właśnie jest związane z tym, że Bóg nas baptize w Chrystusie, umieścił, zanurzył w Jezusie Chrystusie poprzez narodzenie na nowo. Chrzest wodny jest tego wyrazem. Kiedy osoba, która narodziła się na nowo, która została zanurzona w Jezusie Chrystusie, pragnie zawrzeć przymierze z Bogiem poprzez chrzest wodny, to właśnie to wyraża. To jest ten obraz tego, co się wydarzyło. To nie chrzest zanurza. Chrzest jest tylko obrazem tego, co wydarzyło się we wnętrzu człowieka. I to jest ten pierwszy obraz, na który chciałbym zwrócić uwagę. Przejdźmy zatem do drugiego. Co to znaczy, że zostaliśmy napojeni jednym duchem? Paweł zapewne nawiązuje tutaj do kolejnego błogosławionego wydarzenia, jakim jest chrzest w Duchu Świętym. Niektórzy nazywają to drugim błogosławieństwem, czyli pierwsze błogosławieństwo to jest narodzenie na nowo. Drugie błogosławieństwo to jest chrzest w Duchu Świętym. Myślę, że też nawiązuje do słów Pana Jezusa, które zostały zapisane w Ewangelii Jana. Pan Jezus wtedy powiedział, a w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. A więc to napojenie, to napełnienie Duchem Świętym. I wiemy, że to miało miejsce w Dniu Zielonych Świąt. 50 dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. Duch Święty został wylany na wszelkie ciało. Od tego dnia każdy człowiek, który narodził się na nowo, może otworzyć swoje serce, aby zostać napełniony Duchem Świętym. I to jest wyjątkowe, cudowne przeżycie. Sam osobiście wiele, wiele lat temu doświadczyłem chrztu w Duchu Świętym. I wiem, jak wielkim błogosławieństwem stało się napełnienie Duchem Świętym w moim osobistym życiu duchowym. A więc najpierw narodzenie na nowo, zanurzenie w Chrystusie, a potem jest napełnienie Duchem Świętym. Otwórzmy zatem teraz trzecie miejsce. Tak patrząc z punktu, zbliżamy się coraz bardziej. Oglądamy coraz większe szczegóły dotyczące obrazu Kościoła, jakim jest ludzkie ciało. I w liście do Efezjan mamy jeszcze więcej szczegółów. Czytamy w Efezjan 4,15. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało, spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje się samo w miłości. Drodzy, bardzo, bardzo ciekawy, bardzo głęboki fragment Bożego Słowa. W zasadzie trzeba by było jeszcze bardziej rozszerzyć kontekst tego fragmentu, ale skupmy się na tym krótkim fragmencie. Kilka bardzo, myślę, ważnych myśli. Paweł tutaj dokonuje pewnego rozróżnienia, czego nie było wcześniej. Czytaliśmy jeden fragment, drugi, a tutaj w trzecim Paweł dokonuje rozróżnienia, że ciało ma głowę i resztę. To jest pierwsze. Paweł również definiuje funkcję głowy w tym ciele i powiada, że ma nadrzędną rolę. Ale lecz abyśmy wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową. Biblia mówi, czy są obietnice w Starym Testamencie, w którym Bóg powiada, że będziesz głową, a nie ogonem. Czyli będziesz z przodu, będziesz na górze, będziesz tym, który decyduje, a nie tym, który gdzieś tam na końcu sobie idzie. I można by było rozpatrywać wiele miejsc Bożego Słowa, w którym słowo głowa jest użyte w konkretnym kontekście. Głowa to miejsce, siedlisko decyzji, miejsce, które podejmuje wiążące, ważne decyzje, życiowe decyzje, miejsce myśli. Co wiedział Paweł na temat ludzkiej głowy. Tak spróbujmy się zastanowić, na jakim poziomie była wiedza w tamtych czasach. Wiadomo, że ona była bardzo ograniczona, że w zasadzie jakieś takie głębsze odkrycia naukowe dotyczące człowieka, umysłu, ciała ludzkiego, to są ostatnie setki lat, ostatnie 200 lat. Paweł wiedział, że głowa pełni nadrzędną rolę w życiu człowieka. W tamtych czasach już to było oczywiste, to było znane i tego uczono, że głowa jest ośrodkiem myśli człowieka. Ale warto jest zadać sobie pytanie, czego Paweł nie wiedział. A co my dzisiaj wiemy? Głównym, kluczowym elementem naszej głowy jest mózg. Bardzo ciekawa część ciała człowieka. Mózg składa się z około 100 miliardów neuronów. Wiecie, liczba, którą nie potrafię sobie wyobrazić. A każdy neuron jest w stanie stworzyć nawet do 10 tysięcy połączeń z innymi komórkami nerwowymi, z innymi neuronami. Coś niesamowitego, 10 tysięcy połączeń, każda komórka. 100 miliardów neuronów. W człowieku łącznie znajduje się około 160 tysięcy kilometrów aksonów. Aksony to są takie przewody, które łączą poszczególne neurony. 160 tysięcy kilometrów, gdybyśmy je połączyli, posklejali, moglibyśmy prawie 4 razy owinąć kulę ziemską. To jest w twojej głowie. To jest w twojej głowie. Każdego dnia w naszej głowie pojawia się około 70 tysięcy myśli. W tym też grzeszne. Jaka jest proporcja, zależy od tego, jak blisko jesteśmy Pana, tak? Im jesteśmy bliżej, tym mniej tych grzesznych myśli, a więcej tych czystych myśli, jak również apostoł Paweł napisał w jednym z listów. W czasie snu mózg pracuje, segregując informacje, które zebrał w ciągu dnia, a więc nie odpoczywa. My sobie śpimy, a mózg w tym czasie mówi, muszę to wszystko poukładać, poszufladkować, co ten mój człowiek nazbierał w ciągu dnia. Drodzy, dlaczego to mówię? Bo jest to powód do uwielbienia Boga. Jest to kolejny dowód. Wiecie, kiedy tak przygotowywałem to słowo, zrobiłem sobie taką wycieczkę trochę po takich artykułach popularno-naukowych. Nie wchodziłem w te głębsze, bo tam już różne pojęcia wchodzą, których nie rozumiem, ale tak chciałem troszeczkę głębiej poznać, na jakim poziomie jest dzisiaj poznanie ludzkiego umysłu. Wiecie, po takim pobieganiu po różnych stronach wyłączyłem komputer i powiedziałem, Boże, podniosłem ręce, powiedziałem, Boże, jesteś nieskończenie mądry. Jesteś nieskończenie mądry. Wszystko, cokolwiek czynisz, jest niesamowite. My ludzie szukamy jakichś ekstremalnych wydarzeń, żeby zostać pobudzonych do uwielbienia Boga. Ale drodzy, wystarczy po prostu wejrzeć, poznać to, co odkryła nauka na temat ludzkiego umysłu. I to rzuca na kolana. To samo podnosi ręce do góry, aby go uwielbiać. Nauka potwierdza, że głowa, że umysł jest ośrodkiem decyzyjnym i kierowniczym człowieka. A więc Paweł się nie pomylił. Paweł dobrze napisał, dobrze wyjaśnił, dobrze użył tej ilustracji. Głowa ma połączenie z każdym członkiem ciała. Najlepszym dowodem jest na to, kiedy spotkamy na przykład człowieka na wózku inwalidzkim. Najczęściej powodem jest, że nastąpiło przerwanie połączenia między kończynami dolnymi a głową. I człowiek przestaje funkcjonować. Jeśli spotkamy osobę niewidomą, to najczęściej, oczywiście mogą być jakieś choroby gałki ocznej, ale bywa też tak, że nastąpiło przerwanie gdzieś, na przykład w wyniku wypadku. I osoba nie widzi, dlatego że zostało to połączenie zostało zerwane. Możemy to samo powiedzieć o niewidomych, o głuchych i o innych schorzeniach, które możemy spotkać w codziennym naszym życiu. Wielu ludzi cierpi z tego powodu i ci ludzie rozumieją, co to znaczy mieć połączenie między członkiem a głową. To jest bardzo, myślę, ważne, abyśmy na to zwrócili uwagę. Apostoł Paweł tutaj pokazuje coś niesamowitego. Daje nam takie kluczowe przykazanie, abyśmy wzrastali, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. I wiecie, to jest bardzo ważna zasada, ale też bardzo ważne przykazanie dla każdego z nas. Bo właśnie z tego wzrastania, z tego połączenia. Pamiętacie, przed chwileczką powiedziałem, że jeden neuron może zrobić 10 tysięcy połączeń. I tak sobie pomyślałem, że jak pięknie jest mieć jak najwięcej tych połączeń z Chrystusem. Wtedy tych ścieżek komunikacji jest tak bardzo wiele. I wtedy naprawdę możemy być blisko, doświadczać Jego mocy, Jego bliskości, Jego błogosławieństwa. I to jest bardzo ważne w życiu chrześcijańskim. Często lekceważymy to i mówimy, to nie jest takie ważne. Ale kiedy czytam ten fragment, widzę, że Paweł to bardzo mocno podkreśla. To jest zasada numer jeden. Wzrastać w Chrystusie. Tworzyć te głębokie połączenia, jak najwięcej, abyśmy mogli być w takiej bliskiej relacji. Nasze ciało składa się z poszczególnych członków. Przykładem może być nasza ręka. Poszczególne elementy ręki są połączone stawami. Mamy tutaj staw, mamy staw łokciowy, mamy tutaj staw, a potem każdy palec posiada po 3 stawy. I wiecie, to jest piękne, że potrafimy poruszać tym wszystkim już tak mechanicznie, że nawet o tym nie myślimy. Po prostu to się robi samo. Kiedy patrzyłem na brata, jak tu grał. Wiecie, to jest najpiękniejszy obraz tego, jak stawy pięknie pracują. I jak poszczególne członki cudownie potrafią pracować, współpracować ze sobą. On nie mówił, słuchaj, teraz stawię numer jeden, tak? Masz się troszeczkę zgiąć. Numer dwa teraz, numer trzy. On w ogóle o tym nie myśli. Jego ręce są zharmonizowane i on w ogóle o tym nie myśli. On wylewa swoją duszę. On ją przelewa na klawiaturę. I ręce same wiedzą, kiedy nacisnąć który klawisz, bo trzeba wydać jakiś dźwięk, jakąś oktawę, jakiś akord. I palce wiedzą, w którym momencie, nie za wcześnie, nie za późno, właściwy akord, właściwy czas, nawet kiedy oderwać palec, aby wygasić dany dźwięk czy dany akord. To jest niesamowicie. Ręka, kiedy przyjrzeć się właśnie komuś, kto gra na instrumencie, to jest piękny obraz tego, o czym apostoł Paweł tutaj mówi. Ta współpraca doprowadzona do doskonałości. Wiecie, tak sobie pomyślałem, jaki problem by był, gdyby te stawy zaczęły się sprzeczać ze sobą, który jest ważniejszy. I wtedy ramię by powiedziało, chwila, bez mnie to wy sobie możecie tu grać, tak? Albo staw łokciowy powiedział, dobra, no to spróbujcie beze mnie. I tak wszystkie stawy mogłyby się sprzeczać, kto jest najważniejszy. Drodzy, w Kościele tak robimy. Ale Pan Jezus mówi, każdy ze stawów powinien być połączony z głową. I kiedy jest połączony z głową, nie ma konfliktów. Wszystko jest jasne, wszystko jest oczywiste, wszystko jest tak, jak trzeba. Patrzę na was, ponieważ mówię o muzykach. Drodzy, warto jeszcze tutaj zwrócić uwagę na spoiwo. Co jest tym spoiwem łączącym głowę i poszczególne członki? W Bożym Słowie czytamy, że tym spoiwem jest miłość. Rośnie i buduje siebie samą w miłości. Niesamowite. To jest to spoiwo, które Bóg używa, aby budować Kościół. Można by teraz rozwinąć temat miłości. Czym jest miłość? Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, poświęca spory fragment temu tematowi, mówiąc, że miłość jest i ogólny wniosek, który możemy wyciągnąć, to miłość nie jest uczuciem. Może miłości towarzyszyć uczucie, ale miłość jest postawą. Miłość jest postawą. Biblia powiada, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Tam nie jest napisane, że tak umiłował świat, aż się rozpłakał. Ale tam jest napisane, że coś zrobił. Położył najcenniejszego Syna. Dał Go, abyś ty i ja, abyśmy mogli być dziećmi Bożymi. Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa. A my jesteśmy Jego członkami. I patrząc na Kościół, Paweł podkreśla też bardzo istotną prawdę, że Kościół działa w poziomie, czyli relacje pomiędzy nami. Właśnie ta współpraca pomiędzy poszczególnymi członkami ciała ma istotne znaczenie. Ale najważniejsza jest ta relacja z głową, bo z niej wypływa wszystko. Poszczególne członki, czyli każdy z nas, są zależne od głowy. Ty i ja jesteśmy powiązani, zależni. Niektórzy z nas jeszcze o tym nie wiedzą. Ja pamiętam, że przez wiele lat Bóg uczył mnie, że jestem zależny od Niego. I pamiętam, jak kiedyś czytałem książkę pewnego wspaniałego brata, który miał już ogromne doświadczenie za sobą. I on tam napisał jedno zdanie, że najtrudniej było mu nauczyć się pokory i zależności od Boga. Pokory i zależności od Boga. I to jest najważniejsze w tym wszystkim, żebyśmy taką postawę przyjęli. Byli zależni od głowy, poddali się jej całkowicie, zbudowali te połączenia, ten głęboki związek oparty na miłości. Każdy z nas powinien poddać się temu. Do tego jesteśmy wezwani, do tego jesteśmy powołani. I to powinno być przedmiotem troski każdego z nas. Abyśmy nie zostali gdzieś na boku. Abyśmy nie zostali gdzieś w odosobnieniu, w odłączeniu od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Każdy z nas jest potrzebny. Apostoł Paweł również podkreśla w tym fragmencie, że nie ma niepotrzebnych członków w Kościele. Wszyscy jesteśmy potrzebni. Nie jesteśmy przypadkowi. To nie jest tak, że nawróciłeś się i Bóg mówi, o, teraz mam problem, gdzie go umieścić? Dla Boga to nie jest zaskoczeniem. Bóg ma plan wobec każdego człowieka i ma miejsce przygotowane dla każdego człowieka. Drogi przyjacielu, jeśli słuchasz, może gdzieś przy okazji, chcę ci powiedzieć, że Bóg zna ciebie i ma też przygotowane dla ciebie miejsce, bo cię miłuje. Tak bardzo cię umiłował, że był gotów poświęcić swojego Syna, abyś mógł zająć to swoje miejsce, bo pragnie cię mieć całą wieczność ze sobą. I wszystko, co musimy zrobić, to odwrócić się od bezbożnego życia. Słowo bezbożny budzi pewną trwogę w nas. Ale warto się przyjrzeć temu słowu. Bezbożność znaczy, że ktoś potrafi żyć na tej ziemi bez Boga. Radzi sobie bez Pana Boga. Ja tam czasami, jak rozmawiam z kimś, mówię, ja tam Pana Boga nie potrzebuję. Ale Bóg nas nie stworzył do tego, abyśmy sobie żyli dla siebie. Bóg nas stworzył, abyśmy żyli w relacji z Nim. I dlatego posłał Jezusa Chrystusa, aby nas wyrwać właśnie z tej złej postawy, tej grzesznej postawy, tej zgubnej postawy, bo tak to trzeba powiedzieć, i abyśmy na nowo mogli nawiązać relacje z naszym kochanym Ojcem przez Pana Jezusa Chrystusa. i abyśmy mogli żyć z Nim wiecznie. Wszystko, co musisz zrobić, odwrócić się od swojego bezbożnego życia, odwrócić się od swoich grzechów i przyjść do Pana. On nas widzi, On widzi Twoje życie, widzi Ciebie. I kiedy otwieramy serce szczerze przed Nim, On przychodzi do nas i przemienia nas. I tak jak mówiłem wcześniej, możemy narodzić się na nowo. Możemy zostać zanurzeni w Chrystusie. Stać się cząstką Jego ciała. I to jest coś szczególnego, coś wyjątkowego, co człowiek może przeżyć na ziemi. Zachęcam Cię do tego. Jeśli potrzebujesz takiej modlitwy, możesz szczerze stanąć przed Bogiem. Tak ja uczyniłem 36 lat temu i Bóg w tej samej minucie odpowiedział. I stałem się nowym stworzeniem. Musimy sobie też na koniec powiedzieć, że spoiwem łączącym poszczególne członki jest miłość płynąca od głowy. To nie jest miłość, to nie jest produkt, który jesteśmy w stanie wytworzyć sami z siebie. Miłość płynąca z głowy, od Chrystusa, to ona wypełnia nasze serce i dzięki niej możemy obdarzać innych wokół nas. I na koniec słowo pocieszenia. Otwórzmy list do Kolosan, 2:5. Czytamy tu tak. Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, napisał Paweł, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Jak wiemy, Paweł założył wiele zborów i czasami przejście od jednego do drugiego zajmowało mu tygodnie, czasami nawet miesiące. I ludzie tęsknili za Pawłem, Paweł tęsknił za braćmi, siostrami z poszczególnych zborów. I wiecie, to mnie porusza, co Paweł napisał, że chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami. To jest coś, czym chciałbym się na koniec podzielić. Dzisiaj te miejsca są puste. Nie ma was tutaj, ale mogę powiedzieć za apostołem Pawłem i proszę też powiedzcie za nim. Chociaż ciałem jestem nieobecny tutaj, to jednak duchem jestem z wami. I drodzy, ten Duch Święty, który nas połączył, który nas zanurzył w tym cudownym ciele Jezusa Chrystusa, On nas nie opuści, On nas nie zostawi, On nie dopuści do rozdzielenia. Nasze połączenie wykracza daleko poza zwyczajne relacje. Nasze połączenie ma wymiar duchowy. To nie są jakieś zwykłe ludzkie relacje oparte na przyjaźni, na jakichś innych wartościach. Ale Kościół jest spojony przez Ducha Świętego i to ma wymiar duchowy. To jest coś szczególnego, co jest Twoim i moim udziałem. Druga rzecz, na którą chciałbym również zwrócić uwagę, to, że nasze połączenie ma wymiar doskonały, bo oparte jest na miłości agape. Na miłości agape. Miłości, która nigdy nie ustaje, która nie szuka swego, która się nie unosi, która wszystko zakrywa, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. To jest miłość, która nas spaja. Miłość, która pochodzi od Chrystusa, która jest rozlana w naszych sercach, w moim i Twoim sercu. I dlatego, patrząc na te puste miejsca, moje serce nie napawa się trwogą, bo wiem, że nikt i nic nie jest w stanie nas rozłączyć, nie jest w stanie zniszczyć, poprzecinać. Nie wiem, jakiego słowa użyć. Te więzy, które zostały zbudowane. Więzy na poziomie ducha. Drodzy, wszystko przemija na świecie. Również myślę, że i ta pandemia wcześniej czy później odejdzie od nas. Ale ale miłość pozostanie. I Kościół znów się zgromadzi na tym miejscu i znów razem będziemy się cieszyć. Ale też widzę i myślę, że będziemy bogaci o pewne doświadczenia. Będziemy bardziej cenić sobie to, że jesteśmy razem. I drodzy, na koniec tego chciałbym wam życzyć, abyśmy jak najwcześniej znowu tutaj mogli wznieść pieśń chwały dla naszego Boga. Drodzy, na koniec chciałbym się pomodlić, chciałbym was błogosławić. Ojcze, tak dziękujemy ci za cud zbawienia. Dziękujemy ci za Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Dziękujemy ci, że każdy z nas, narodzony na nowo, jest cząstką tego ciała, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Dziękuję ci, że nas połączyłeś w Nim. Połączyłeś nas doskonałymi więzami, więzami miłości. Błogosław każdą siostrę. Błogosław każdego brata. Niech Twoja miłość, Twój pokój, Twoja radość wypełni teraz każde serce. Uwielbiamy Ciebie i wywyższamy, Panie. Dziękujemy Ci, że jesteś tak dobry i łaskawy. Dziękujemy Ci, że możemy na każdym miejscu i w każdych okolicznościach cieszyć się Twoją obecnością w naszych sercach, bo jesteś żywym, cudownym Bogiem. Oddaję Ci chwałę z tego miejsca i błogosławię każdą siostrę, każdego brata i dziękuję Ci, że otaczasz nas swoją miłością, swoją ochroną i nas prowadzisz, bo Kościół to Twoje ciało, Panie. Bądź uwielbiony. Amen.